Triduum Paschalne. Trzy najtrudniejsze dni w historii naszego zbawienia. Ale jednocześnie te trzy najtrudniejsze dni są dniami najważniejszymi, bo w ciągu tych trzech dni dokonało się odkupienie ludzkości i zwycięstwo dokonało się nad śmiercią, szatanem i grzechem. Często tak w życiu jest, że to, co jest najtrudniejsze, bywa najważniejsze. I okazuje się, że z tego, co najtrudniejsze, można czerpać najwięcej korzyści. Chociaż wtedy, gdy to się dzieje, tego nie rozumiemy. Tak jak nie rozumieli apostołowie tego, co się wtedy dokonywało. Jak żeśmy słyszeli w dzisiejszej Ewangelii, niektórzy nawet zaprotestowali. Piotr nie chciał zgodzić się, aby Pan Jezus umywał mu nogi. Nie rozumiał tego gestu. Przecież Jezus to Pan, Mistrz i Nauczyciel, a chce klękać przed nimi, pokłonić się, umywać szczułością nogi. A to czynili tylko słudzy, bo w tamtych czasach słudzy myli swoim Panom nogi. A tutaj Pan Jezus zmienia porządek rzeczy. Zatem rozpoczynamy Triduum Paschalne. Trzy dni. Ta liczba trzy jest bardzo symboliczna. I w ciągu tych trzech dni, które nazywamy Triduum, można też powiedzieć, że w trzech aktach Bóg upokarza się przed człowiekiem. Ten pierwszy akt przed chwilą omówiłem, kiedy Pan i Mistrz Jezus Chrystus, Nauczyciel, klęka, oddaje pokłon i umywa nogi człowiekowi. Bóg klęka przed człowiekiem, służy człowiekowi. To jest pierwszy akt uniżenia, wcale nie najtrudniejszy. Chociaż pewnie nie każdego z nas byłoby na taki akt stać wobec bliźniego. Drugi akt uniżenia Pana Boga wobec człowieka to pamiątka dzisiejszego dnia, czyli ustanowienie Eucharystii. Mówimy o ostatniej wieczerzy, a ta ostatnia wieczerza była pierwszą mszą świętą. Przecież Pan Jezus ze swoimi uczniami przebywał przez 3 lata, więc nie jedna wieczerza była. Ta była ostatnią, a jednocześnie pierwszą taką. Nigdy wcześniej takiej wieczerzy apostołowie z Panem Jezusem nie kosztowali. Ta ostatnia wieczerza była pierwszą Eucharystią, pierwszą mszą świętą. I znowu Pan Jezus bierze chleb, bierze wino i mówi: to jest ciało moje, to jest krew moja. To ciało będzie wydane, ta krew będzie wylana na odpuszczenie grzechów. I nakazuje, i wzywa, i prosi: czyńcie to na moją pamiątkę. I znowuż apostołowie, jestem przekonany, że tego nie rozumieli, co Pan Jezus wtedy czynił w czasie tej ostatniej wieczerzy, a pierwszej mszy świętej. Jak to rozumieć, że bierze chleb, bierze wino i mówi: to jest moje ciało, to jest moja krew. W danej chwili, w czasie tej ostatniej wieczerzy, a pierwszej mszy świętej, jestem przekonany, że apostołowie tego nie rozumieli, tak jak Piotr nie rozumiał, że Chrystus klęka, oddaje pokłon i myje im nogi. Tak i tego nie rozumieli. Dzisiaj wielu także nie rozumie, czym jest msza święta. że jest to żywa, realna obecność Pana Jezusa uwielbionego, zmartwychwstałego pod postacią Eucharystii. Gdyby ludzie rozumieli, czym jest msza święta, to nie byłoby takiego, który na tą mszę świętą by nie przyszedł. Każdy by chciał, jeśli tylko zdrowie by pozwalało, uczestniczyć. A jeśli zdrowie by nie pozwalało, to płakałby, jak to się mówi, w obydwie garście, że uczestniczyć we mszy świętej nie może. Po czasie każdy zrozumie, czym jest msza święta, czym była i że mógł, miał możliwość uczestniczyć w tej mszy świętej, a tego nie robił, często ze zwykłego lenistwa. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia, kiedy przywołana była historia Izraelitów, którzy byli w niewoli grubo przeszło 400 lat w Egipcie, że miał przejść wirus śmierci przez Egipt i mieli masowo wymierać. Ocaleniem miał być baranek paschalny, jego krew. Pomazanie drzwi, futry, nodrzwi chroniło przed wirusem śmierci. A mieli tego baranka czystego, bez skazy spożyć rodzinami we wspólnocie, bo na tym polega uczta, że nie spożywa się samemu, ale jest się we wspólnocie z innymi. Msza święta jest ucztą, a więc we wspólnocie. I to takiej, o której często zapominamy, że to nie tylko ja i ty, ja i wy tu obecni, ale niebo z ziemią się łączy w tej godzinie. Mistycy, którym dane jest widzieć więcej niż nam, przeciętnym ludziom, widzieli te zastępy aniołów świętych uczestniczących we mszy świętej. Więc wracając do tej historii starożytnych Żydów w niewoli egipskiej, mieli zabić baranka, pomazać krwią swoje domostwa, żeby uniknąć wirusa śmierci. A tutaj Pan Jezus ustanawia nową Paschę. Do tej pory przy uczcie paschalnej konieczny był baranek. Tutaj mamy chleb i wino, nie ma baranka. Dlaczego? Dlatego, że tym barankiem bez skazy staje się sam Chrystus. I już nie potrzeba szukać jednorocznego cielęcia, jagnięcia, czystego i bez skazy, żeby spożyć Paschę. Chrystus, jako ten bez skazy, Syn Boży, staje się ofiarą najdoskonalszą i najczystszą. I my zapominamy o tym, żeby uniknąć wirusa śmierci, albo złości, albo nienawiści, wrogości, trzeba nam z czystym sercem i ze zrozumieniem do tej uczty podchodzić. Ale Pan Jezus nie zmusza. Bóg nie zmusza. Ten Bóg, który zmuszał, znany jest w innych religiach, nawet w Starym Testamencie. A Bóg objawił się w sposób doskonały i prawdziwy w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus odsłania prawdziwe oblicze Boga. A jest to oblicze Boga, który tęskni za człowiekiem, który z miłości do człowieka potrafi się przed tym człowiekiem upokorzyć, tak jak klęka do obmycia nóg, tak jak oddaje się w komunii świętej człowiekowi, czy na język, czy do ręki. Oddaje się. To jest właśnie to drugie upokorzenie Boga przed człowiekiem, oddanie się całkowite. I mówimy o tych trzech dniach i trzech gestach oddania się, upokorzenia się wręcz Pana Boga przed człowiekiem. To, co będziemy przeżywać szczególnie jutro, w Wielki Piątek, a więc męka i okrutna śmierć na Golgocie, w niewyobrażalnych cierpieniach. To jest właśnie ta trzecia odsłona upokorzenia się Boga przed człowiekiem. Przecież Bóg mógł w każdy inny sposób zbawić świat i odkupić ludzkość. W każdy inny. Jednym gestem, jednym słowem. A wybrał właśnie taki, najtrudniejszy. Bo często to, co najtrudniejsze, jest najważniejsze, przynosi największe korzyści. Dlaczego oddał się Bóg człowiekowi na śmierć w ten sposób, żeby odkupić ludzkość? Dlatego, że szatan w to nie wierzył, że Syn Boży Chrystus na to się zdecyduje. Do końca szatan nie wierzył. I to właśnie, to oddanie się człowiekowi w sposób najbardziej heroiczny z możliwych, jednocześnie okrutny i brutalny, stało się największą porażką szatana. To było, na tym polega pokonanie szatana, demona, diabła. Że Syn Boży, że Bóg człowiek objawiony w Jezusie Chrystusie potrafi. Kochani, zatem te trzy dni jakże ważne, najważniejsze w dziejach świata, w historii zbawienia, powinny być niezwykle ważne w naszym życiu, kiedy obchodzimy pamiątkę tamtych wydarzeń i kiedy świat jest zainfekowany wirusem. Od przeszło roku już. Ale wcale nie ten wirus jest największym nieszczęściem współczesnej ludzkości. Największym nieszczęściem współczesnej ludzkości jest wirus grzechu, a świat jest nim zainfekowany w sposób totalny. Trzeba na nowo odczytywać Boże objawienie, trzeba na nowo umieć uczestniczyć we mszy świętej, odczytywać jej wartość, żeby poradzić sobie z tym zainfekowanym światem, wirusem zła, grzechu, nienawiści, wrogości. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. A prawdziwa miłość bywa trudna, najtrudniejsza. Ale po tym poznajemy, że jest prawdziwa. To jest właśnie weryfikator prawdziwej miłości. Kielich przymierza to krew Zbawiciela, śpiewaliśmy w psalmie. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Dzisiaj dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Jednego bez drugiego nie ma. I choćbyśmy się zgromadzili jako zgromadzenie najlepsze, najświętsze, ale gdyby zabrakło kapłana w tym zgromadzeniu, nie będzie Eucharystii. Nie będzie żywego i zmartwychwstałego ciała Pana Jezusa w Komunii Świętej. O tym nie zapominajmy. Kiedy dzisiaj świat zainfekowany grzechem często walczy z kapłanami, z Kościołem, z Eucharystią ostatecznie, z Panem Jezusem, z Bogiem. Zdarza się, że potrafi ten współczesny świat zainfekować jednego, drugiego kapłana. Zdarza się, bo to też ludzie. Ale tym więcej trzeba modlitwy i wiary, żeby wypraszać dla tego zainfekowanego świata świętych kapłanów. Dlatego dzisiaj, kiedy mamy dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa, dziękujemy szczególnie tym, którzy modlą się za kapłanów. Ksiądz proboszcz zapowiedział na początku, my o tym wiemy, ksiądz proboszcz i ja, i jakaś grupa ludzi z tej parafii, że w tej parafii działa taka grupa modlitewna nazywana Margaretką. To są ludzie, którzy modlą się codziennie za kapłanów. Dziękujemy my jako tu miejscowi duszpasterzy, że podejmujecie taką modlitwę. Dziękujemy, że modlicie się za nas. Swoją pamięcią modlitewną ogarniam każdą parafię, gdzie pracowałem, bo w każdej parafii powstała grupa, która się za mnie modli. Tą modlitwą Margaretki, codzienna modlitwa. To wielki trud, trzeba pamiętać, przecież macie swoje prace, obowiązki, rodziny, a tu codziennie trzeba pamiętać, żeby tą modlitwę odprawić. Doceniamy to, dostrzegamy. Na co dzień może nie mamy okazji, żeby wyrazić wdzięczności. Niech ten dzisiejszy dzień będzie takim wyrazem głębokiej wdzięczności, głębokim ukłonem, szczególnie dla tych właśnie, którzy tego trudu się podjęli, Bóg zapłać. I ładnie się składa, że dzisiaj Wielki Czwartek, rozpoczęcie Triduum Paschalnego, to także pierwszy czwartek miesiąca, tak się nam zbiega w tym roku. To dzień wdzięczności Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za Eucharystię i za kapłaństwo. Nie wszystko zrozumiemy i my jako duchowni, i wy jako świeccy, ale z wiarą trzeba się poddać woli Bożej, żeby stać na wieki po stronie życia, dobra, piękna, sprawiedliwości, prawdy. Nie musimy wszystkiego w tym życiu rozumieć. Wcale nie musimy. Co nam potrzeba do zbawienia, to Bóg nam objawił. Dał nam także do zrozumienia. A nie znaczy, że wszystko musimy rozumieć. Tak jak nie rozumieli wszystkiego wtedy ci starożytni Żydzi, którzy malowali swoje domy krwią baranka, tak jak nie rozumieli ci apostołowie, kiedy Pan Jezus przed nimi klękał jak sługa, jako nie jako Pan i umywał im nogi, tak jak nie rozumieli, kiedy sprawował im ostatnią wieczerzę, a pierwszą mszę świętą. Po czasie zrozumieli. I my także po czasie zrozumiemy, jeśli dzisiaj nie wszystko rozumiemy. A nam wypada, tak jak żeście śpiewali w psalmie, Bogu złożyć ofiarę pochwalną i wzywać imienia Pana. Amen.